Witam Państwa na kanale Czarne Niebo. Za chwilę zaczniemy raport z Kijowa. Zaczniemy wtedy, gdy połączymy się też z anteną Radia Wnet i będą słyszeli nas radiosłuchacze, to jeszcze około 3 minut. Ale korzystając z tej okazji, że Państwo już przyłączyliście się do naszego kanału Czarne Niebo, może od razu zaproszę Państwa też do obejrzenia innych materiałów, które są na tym kanale z ubiegłego tygodnia bardzo ważna rozmowa z Jurijem Felsztyńskim. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się fragment tej rozmowy zaprezentować. To rozmowa, która pokazuje szersze spojrzenie na działania Rosji, na wpływy Rosji, ale też na politykę Stanów Zjednoczonych. Niesamowicie ciekawe wnioski o osoby, która przecież o Rosji wie tak dużo, wie z jej środka i doświadczyła działań Rosji i myślę, że szczególnie warto obejrzeć tę rozmowę, ale też zaproszę do rozmowy, którą za chwilę będziemy fragment prezentować, czyli rozmowa z Jackiem Piechotą dotyczącą kwestii gospodarczych w relacjach polsko-ukraińskich. Jacek Piechota to prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Na kanale znajdziecie Państwo też materiał, który nie jest tak łatwo widoczny, bo to jest materiał dostępny dla tych, którzy są zalogowanymi użytkownikami YouTube'a ze względu na prezentowane treści w nim. To jest materiał bardzo ciężki i materiał bardzo poruszający, dotyczący relacji kobiet gwałconych przez rosyjskie wojska, zbrodni seksualnych rosyjskich żołnierzy. Materiał, który przygotował Wojtek Jankowski. Zachęcam do odnalezienia tego materiału na naszej stronie, chociaż trzeba przygotować się naprawdę na wstrząsające relacje. Za chwilę połączymy się z anteną Radia Wnet. W tym oczekiwaniu będzie towarzyszyła nam plansza, później dżingiel. Już rozpoczniemy raport z Kijowa.
patronite.pl/radiownet. Raport z Kijowa.
Marca 2024 roku, 740 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Marcin Suchmiel, ale przypomnę również, że nasza audycja jest dostępna na kanałach YouTube. Pierwsza część audycji będzie dostępna na kanale YouTube Radia Wnet. Całość audycji jest dostępna na kanale Czarne Niebo. Serdecznie Państwa zapraszam na ten kanał. Tam realizują właściwie nasz program Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. Więcej możecie Państwo zobaczyć materiałów wizualnych na naszych transmisjach na kanałach YouTube. W wyniku sobotniego ataku rakietowego na Odessę zginęło 12 osób, wśród nich 5 dzieci. Rosja rakietami zaatakowała również Kurachowę, 16 osób rannych, w tym 2 dzieci. W obydwu przypadkach rosyjskie rakiety uderzyły w obiekty cywilne. Zacięte walki toczą się na kierunku Bachmutu w obrębie wsi Iwaniwskie. Rosjanie próbują także zaatakować Bohdaniwkę. W ciągu ostatniej doby doszło do 68 starć bojowych, 5 ataków rakietowych, 44 uderzeń lotniczych ze strony Federacji Rosyjskiej. Więcej o sytuacji na froncie opowie Dmytro Antoniuk, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie. I tak, sytuacja na froncie, powtórzę o tym, co się dzieje się w Iwaniwskim. Iwaniwskie znajduje się między Bachmutem a Czasowym Jarem i teraz ci nasze widzowie, którzy nas obserwują na kanale Czarne Niebo, YouTube kanale, mogą widzieć to Iwaniewskie. To jest niewielka miejscowość na otwartej takiej przestrzeni i niestety już połowa tego Iwaniewskiego jest w rękach wroga. Toczą się walki już kilka dni z rzędu, toczą się walki bezpośrednio w samym Iwaniewskim. Na północ od Iwaniewskiego znajduje się Bohdaniewka. W Bohdanówce wrogowie nie udaje się na razie przebić nasz opór, przebić naszą obronę. I dalej trzeba też powiedzieć, że dalej na zachód, zarówno od Iwaniewskiego i od Bohdanówki, między tymi miejscowościami a Ciasowym Jarem leży kanał, kanał wodny, który do 14 roku, do 2014 roku dawał wodę z rzeki Siewierski Doniec do Doniecka, do Gorlówki. I ten kanał jest kolejną taką linią obrony, można powiedzieć, bo tam byliśmy też z Pawłem i widzieliśmy, że ten kanał on jest no, wystarczająco głęboki i no, bez specjalnych mostów nieprzyjezdny dla ciężkiego sprzętu wroga i to jest dla nas oczywiście dobrze. A teraz przeniesiemy się trochę na południe, mianowicie w okolicy Awdijówki i tam na zachód od Awdijówki toczą się walki już bezpośrednio w miejscowości Orliwka. Orliwka na południu od Orliwki Toneńkę i wróg robi wszystko, żeby tam zokupować kolejne te miejscowości. Różna kontrowersyjna też informacja dociera do nas stosownie tych linii obrony, które wojsko ukraińskie albo zrobiło, albo nie zrobiło w tych okolicach. Bo bez tych linii obrony, mając akurat tylko na tym odcinku frontu wróg ma teraz ponad 80 tysięcy swoich żołnierzy, ponad 300 czołgów, i jeszcze więcej wózów opancerzonych i tak dalej, armat. Czyli on skoncentrował, Rosjanie skoncentrowali akurat tylko na Awdijówskim tym odcinku frontu tyle wszystkiego. To bez wątpliwości wróg będzie starał się dalej parć na zachód na tym kierunku. Jeżeli tam nie ma tych wzmocnień, to bardzo ciężko będzie wojskom ukraińskim utrzymać ten odcinek frontu. A to znaczy, że jeżeli ten odcinek frontu akurat padnie, to będzie zagrożenie zarówno jak dla aglomeracji konstantynówskiej, która znajduje się na północ od tych miejscowości, tak i dla miasta Pokrowsk, które znajduje się na zachód od tego odcinku frontu. No i jeszcze dodam o miejscowości Nowomychajliwka, które znajduje się na południe od okupowanej Mariinki. Sytuacja tam jest jeszcze bardziej ciężka. Za ostatnią dobę albo dwie wrogowi udało się wejść do kolejnej części tej Nowomychajliwki i to stwarza ryzyko okrążenia obrońców Nowomichajlówki w pewnej części tej miejscowości. Także Nowomichajlówka jest też na linii, bezpośrednio na linii frontu i toczą się walki bezpośrednio w Nowomichajlówce. Ona jest bardzo ważna z powodu tego, że akurat stamtąd jest bardzo blisko do Wolnowachi i szczególnie ważna jest kontrola ogniem kolejowej drogi, która tam idzie niedaleko od linii frontu na wschód od linii frontu i tamtą drogą wróg dostarcza wszystko, co jest potrzebne na Donbas, z Donbasu do Krymu i vice versa. Taka sytuacja jest na froncie. Pawle.
Jednocześnie dochodzą też informacje korzystne dla ukraińskiej armii i dochodzą z tego miejsca, które chyba staje się po prostu czarnym snem Rosjan. Kolejny udany ukraiński atak na Krymie.
Dokładnie tak. I w ogóle widać wyraźnie, że mieszkać na Krymie teraz coraz dalej staje się po prostu coraz bardziej niebezpiecznie, bo Krym, Putin, Rosja stworzyły z przepięknej oazy turystyki. Krym stał się po prostu jedną wielką bazą wojskową. No i teraz oczywiście my staramy się wybijać, uderzać wszędzie, gdzie tylko możemy ciągnąć. I teraz w nocy doszło do kolejnego uderzenia, wieczorem i w nocy doszło do kolejnego uderzenia kilku bezzałogowców ukraińskich, na pewno w rafinerię, w ropociąg pod Teodosją. To jest wschodnia część Krymu, niedaleko od Kerczu, od mostu Kierczyńskiego. Teraz na mapie, na Deep State Map możemy to widzieć na naszym kanale Czarne Niebo. I w ogóle blisko od Teodosji, blisko od tego miejsca przychodzi też trasa samochodowa, którą Rosjanie nazwali Tavrida. To została uszkodzona nie tylko baza tej ropy, a i sama ta trasa Tavrida. Ona jest chyba nadal jeszcze nieprzyjazna, bo tam doszło do potężnych eksplozji. I to oczywiście są dobre dla nas wiadomości. Oprócz tego jeszcze, no teraz już przeniesiemy się na północ, na tereny bezpośrednio wroga. Doszło też do tego, że w nocy być może też drony ukraińskie próbowali zaatakować rafinerię albo bazę też ropy pod Sankt Petersburgiem. No i jest informacja o tym, że znaleziono tam drona, który niestety nie wybuchł, ale ważne, że ten dron jednak doleciał aż do tego miejsca pod samym Sankt Petersburgiem. I to jest, jak pamiętamy, już nie pierwszy raz, kiedy drony, być może wystrzelone z Ukrainy, które wyleciały z Ukrainy, jednak ściągają swoich celów w Sankt Petersburgu, bardzo daleko od linii frontu. Pawle.
A teraz widzę jeszcze dodatkowe informacje, że w obwodzie Samarskim w Rosji rano został wysadzony most kolejowy, którym jeździły pociągi dostarczające amunicję dla rosyjskiej armii na Ukrainę, więc to kolejna akcja o charakterze dywersyjnym w głębi Rosji, tak jak powiedziałeś w przypadku Petersburga. No wręcz można powiedzieć, że zaskakujące jest, że dolatują te drony. Nie wiemy, czy one skąd one startują, jak to wygląda. Jest kilka wersji na ten temat, ale widać, że Rosjanie coraz rzadziej, czy coraz częściej muszą czuć się po prostu zagrożeni też na własnym terytorium. Wojna i oczywiście o wojnie też mówił prezydent Zełenski w swoim wieczornym, wczorajszym wystąpieniu. Zwracał uwagę na kwestię dotyczącą amunicji, tym razem amunicji dla ukraińskiej armii. To pozostaje chyba głównym problemem ukraińskiej armii, ale też odniósł się do kwestii dotyczącej tego, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej, sytuację blokad nazwał czymś, co przekroczyło już granice i ekonomiczne, i granice moralne.
Dokładnie tak. Ja po prostu zacytuję teraz to, co powiedział wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trzeba wreszcie znaleźć wyjście z tej sytuacji, mianowicie też na granicy z Polską, która już dawno przekroczyła granice zarówno ekonomiki i moralności, tak, morali. Po prostu niemożliwe sobie przedstawić, jak kraj, który z spływa krwią, jak jego utrudnienie można wykorzystywać w polityce, w wewnętrznej politycznej walce. Ale my pokonamy to też. Jestem pewien, że Ukraina jest zdolna wystojać, tak, przetrwać i osiągnąć swoje cele i pokonać terror rosyjski. Razem my jesteśmy zdolni to zrobić. Koniec cytatu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. No i w ogóle sytuacja na granicy niestety jest coraz trudniejsza, oczywiście. Wczoraj była informacja od służb granicznych Ukrainy, że na 6 przejściach ukraińsko-polskich zablokowane są 2400 ciężarówek, że nie ma możliwości wjazdu transportów ciężarówek z Ukrainy w stronę Polski, że na przejściu Jagodzin i na przejściu Krakowiec w ogóle cały ruch jest zablokowany i wczoraj też był, pojawił się w sieciach społecznościowych ukraińskich filmik, gdzie rzekomo auto, które było przeznaczone dla wojska ukraińskiego, stojące w kolejce, zostało potrącone, specjalnie po prostu pobite, no ale szczegółów my tutaj nie wiemy i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i po co to zrobił, ale sytuacja po prostu jest coraz więcej napięta. Też była informacja o tym, że już kierowcy ukraińscy zebrali się w wielką grupę i chcieli w tą grupą iść w stronę protestujących i to było, polska policja po prostu zatrzymała ich i nie pozwoliła, żeby sytuacja jeszcze bardziej przekroczyła się w coś jeszcze bardziej gorszego. Ale
będziemy mieli okazję jeszcze, żeby do tego tematu powrócić w drugiej części naszej audycji, naszego programu już poza anteną Radia Wnet. Chciałbym, żeby wprost odnosząc się też do słów Dmytra o sytuacji na granicy, ale z perspektywy polskiej gospodarki, polskich firm, żebyście Państwo mogli usłyszeć słowa pana Jacka Piechoty, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Zaprezentujemy teraz obszerny fragment tego wywiadu. Posłuchajcie Państwo, jak Polska traci na blokadzie granicy.
To prawda. I tak branżę po branży rozpatrując, przy takiej strukturze obrotów, kiedy Ukraina jest dla nas rynkiem, na którym sprzedajemy maszyny, urządzenia, osprzęt dla sektora energetycznego, wysoko przetworzone produkty, przy takiej strukturze gospodarki nie tylko branża mleczarska ucierpiałaby na takiej blokadach. Blokada granicy jest działaniem dla mnie niewyobrażalnym, bo to jest blokada zewnętrznej granicy Unii, więc zamarłaby cała nasza wymiana handlowa, korzystna dla Polski dzisiaj w swojej strukturze bardzo. Zablokowalibyśmy Ukrainę w dostawach niezbędnych komponentów, niezbędnych elementów do prowadzenia produkcji po ukraińskiej stronie. Doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której ukraińskie przedsiębiorstwa, ale i nasze polskie produkujące w Ukrainie straciłyby de facto partnerów, kontrakty, bo nikt nie chce pracować z podmiotem gospodarczym, który nie jest w stanie zagwarantować terminu dostawy, bo granica i wiele dni stojącego tam tira, więc straty dla gospodarek byłyby przeogromne. W czasie protestu przewoźników tylko polskie firmy skupione w naszej izbie, i to było takie sondażowe, telefoniczne zbadanie sytuacji, oszacowały w ciągu 2 tygodni protestu, blokady granicy, firmy oszacowały swoje straty na 100 milionów złotych. Ukraińska strona, tamten protest, no, spotkał się z szacunkiem strat rzędu 0,5 miliarda euro. 0,5 miliarda euro zmniejszonych dochodów do budżetu państwa ukraińskiego, mniejszy wysiłek, mniejsze możliwości zakupu sprzętu zbrojeniowego, uzbrojenia. To dramatyczne osłabianie Ukrainy walczącej i się wykrwawiającej. A przy tym jeszcze trzeba pamiętać, że blokada granicy naszej prowadzi do sytuacji, w której świat nie śpi. Konkurencja jest również i w kwestiach logistyki i transportu. Rumunia rozbudowuje swoje przejścia graniczne, w ekspresowym tempie buduje autostradę łączącą Ukrainę z Bukaresztem, usprawnia pracę portów na Dunaju. Co ciekawe, sami Węgrzy usprawnili odprawy graniczne i firmy nasze, które zmuszone były, są często jeździć poprzez Rumunię czy Węgry, zwracały uwagę na sprawność odpraw, nawet na Węgrzech, które na co dzień uważamy za antyukraińsko nastawione. Nastawienie premiera, nastawienie rządu to jedno, a biznes to drugie. I tu warunki są jednoznaczne, przemawiają za tym, aby stać się krajem tranzytowym dla ukraińskiego eksportu. My dramatycznie tracimy tę możliwość i to nie jest tak, że Ukraina jest skazana na nas.
Panie prezesie, słyszymy głos rolników, widzimy ich protesty, widzieliśmy ich w Warszawie, widzimy na granicy. Kim są polscy przedsiębiorcy, którzy są skupieni w waszej izbie i dlaczego ich głos, wasz głos nie jest tak samo dobrze słyszany w Warszawie, w innych miastach, kołach rządowych, ale też w mediach?
Staramy się wszędzie, gdzie tylko można, gdzieś jest okazja. Dziękujemy Państwu za możliwość tej rozmowy, zwracać uwagę na te kwestie. Niestety w czasie pierwszego protestu przewoźników, nie zajęły stanowiska duże organizacje biznesu, organizacje pracodawców. Oni mają u siebie też firmy przewozowe, świadczące usługi przewozowe i nie wchodzili jakby w wewnętrzną polemikę na ten temat. Straty odnoszą przede wszystkim w pierwszej kolejności firmy, które są skupione w naszej izbie, które handlują z Ukrainą, czy handlują z Polską, bo my skupiamy również i ukraińskie firmy. Straty ponoszą nasi producenci w Ukrainie. Mieliśmy przypadek firmy, która przez blokadę granicy, przez przewoźników zmuszona była produkować na magazyn, bo jej produkt po ukraińskiej stronie jest tak lekki, że nie opłaca się go przewozić busikami, małymi samochodami. Pracowali na magazyn, a prezes alarmował, że jeśli do końca stycznia granica nie zostanie odblokowana, będzie musiał zamknąć firmę zatrudniającą około 200 ludzi po ukraińskiej stronie. Więc to są historie, które przeżywają przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy nie wyjdą na ulicę, nie zrobią blokady wobec blokady. Oni musieli przeszacować swoje koszty funkcjonowania, bo stawki przewozowe przez granicę kilkakrotnie wzrosły. Musieli uwzględnić wielodniowe postoje na granicach, ponieśli rzeczywiste straty. Wskazywaliśmy przedsiębiorcom drogę również do oszacowania tych strat i występowania na drogę prawną o odszkodowania, ale trudno w naszych realiach prowadzić tego rodzaju działania. Nie mamy w tym zakresie wielkich doświadczeń. Firmy nie chciały narazić się na zarzut występowania przeciwko blokadzie, bo różnie później mogłoby się to odbić na traktowaniu firmy. Także jest to ogromny, ogromny problem. Ja bym apeluję przy każdej okazji do rolników, blokujmy ministerstwa, rozumiem. Blokujmy urzędy odpowiedzialne za brak określonych działań. Ale paraliżowanie granicy uderza w tych, którzy prowadzą cały czas swoją bieżącą działalność, generuje ich straty. Powoduje, że jako Polska tracimy dramatycznie na wizerunku, jako kraj, który nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej drogi przez swoją zewnętrzną granicę. Naprawdę obciążamy ukraińską gospodarkę dramatycznie, wpływamy na zmniejszenie dochodów budżetu ukraińskiego. Wokół tych kwestii i w ogóle poszło w świat wiele nieprawdziwych informacji. Powtórzę, od 15 września obowiązuje zakaz importu do Polski czterech podstawowych zbóż: pszenicy, rzepaku, słonecznika, kukurydzy. Obowiązuje zakaz, więc co jeszcze blokować? Na to pada odpowiedź, albo przesyłają na Litwę czy do Niemiec w tranzycie i to wraca do Polski. No, tego rodzaju transporty w tę i z powrotem to podniesienie kosztów automatycznie. Tak, tego rodzaju zboże tak przewożone w tej z powrotem traci walor konkurencyjnej ceny. To jedno. Dwa, na tanim ukraińskim zbożu korzystają inni. Dlaczego my przez ostatnie lata nie rozwinęliśmy mocy przetwórczych, nie stworzyliśmy warunków do tego, by na podstawie tego zboża, na bazie tego zboża produkować konkurencyjne przetwory, którymi moglibyśmy podbijać świat.
Ale to jest dobre pytanie i myślę, że pan powinien znać odpowiedź. Dlaczego na tym nie skorzystaliśmy? Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego Polska nie skorzystała z tego, że mamy taki potencjał obok?
No to jest pytanie, które musi poruszyć kwestię naszych zaniechań. Praktycznie od momentu wybuchu wojny i zablokowaniu portów ukraińskich, bo to był ta pierwsza przyczyna otwarcia rynku unijnego. Ukraina notabene realizowała wcześniej 60% całego swojego eksportu drogą morską, a zboża stanowiły 90% eksportu realizowanego przez porty morskie. Zablokowanie portów przez rosyjskiego agresora spowodowało, iż cała ta masa towarowa musiała ruszyć drogą lądową. Nagle na przejściach granicznych, również i polsko-ukraińskiej granicy, czy przede wszystkim polsko-ukraińskiej granicy, pojawiła się masa towarowa, która obciążyła nasze struktury graniczne, przejścia graniczne. Nie wzmocniliśmy w tym czasie niestety kadry celnej, celników, pograniczników, wszystkich kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej. To wszystko jakby działo się w opóźnieniu do potrzeb, które narastały wręcz lawinowo. Nie stworzyliśmy, a była mowa o tym, rzeczywistych korytarzy transportowych, które pozwoliłyby...
Była też mowa o budowie silosów, panie prezesie. Stany Zjednoczone, tak, prezydent Biden zaproponował budowę silosów w Polsce. Co się z tym stało?
Nie ma. Nie ma, nie podjęto takich działań, nie uruchomiono inwestycji w silosy, nie uruchomiono inwestycji w porcie gdańskim. Głośno było o budowie agroportu. Przez dwa lata nie podjęto w tym zakresie decyzji żadnej, pomimo tego, iż powstała grupa inwestorów prywatnych, chcących inwestować w tenże agroport. Pan minister Telus w czasie wyborów mówił, że decyzje zapadły, że rozpoczyna się inwestycja. Nie, mam na biurku papiery pokazujące całą tą gehennę, którą potencjalni inwestorzy przechodzili przez dwa lata. Nie zbudowaliśmy agroportu. Jednocześnie nie podjęliśmy rozmów z Brukselą poważnych o tym, jak rozwiązać problem w skali całej Unii Europejskiej, bo z chwilą otwarcia granicy to zboże ukraińskie rzeczywiście napłynęło w ogromnych ilościach. ale przypomnę, w tamtym czasie nasz minister rolnictwa apelował do rolników, aby nie sprzedawali zboża, bo cena wzrośnie. Efekt? Pełne magazyny. Ostatnio czytałem wypowiedź prezesa WIPAŻ-u, bo stworzyliśmy jakiś też obraz, nie wiadomo jak nieetycznie, powiedział się minister rolnictwa, nieetycznie działających firm, które kupowało ukraińskie zboże. Po pierwsze, w gospodarce, w której nie ma zakazu kupowania określonego towaru, to nieetycznym działaniem biznesmena, przedsiębiorcy byłoby kupowanie tańszego zboża, jeżeli może kupić on tańsze. Ale jak mówi prezes WIPAŻ-u, kiedy rolnicy usłyszeli, że mają nie sprzedawać zbóż, bo będzie drożej, on produkując paszę, ruchu ciągłe, no, zwierzęta nie czekają na rozładowanie granicy czy rozwiązanie problemu, był zmuszony kupić zboże ukraińskie i wtedy kupował je po wyższej cenie, bo był w sytuacji przymusowej. Więc też nie dramatyzowałbym, jeżeli chodzi o tę tajemną listę firm, które kupiły ukraińskie zboże. A czy był zakaz kupowania ukraińskiego zboża? Nie, nie było. Władze nie reagowały na bieżąco wobec zmieniającej się sytuacji. Prezes Kaczyński mówił wręcz, że zboże ukraińskie nam nie zagrozi, nie ma tutaj żadnego zagrożenia. No a w sytuacji, kiedy nie stworzyliśmy warunków tranzytu, nie usprawniliśmy przewozów, nie usprawniliśmy ruchu przez granicę, jeśli chodzi o cały sposób prowadzenia odpraw, całą tę strukturę, to zboże zalało Polskę. I trzeba się zgodzić z rolnikami, że są absolutnie, tego nikt nie neguje, w bardzo trudnej dzisiaj sytuacji. Tylko mleko się rozlało. Zboże ukraińskie wjechało na rynek polski. Od połowy września już nie wjeżdża. I teraz w związku z tym przyczyny trzeba szukać w braku określonych działań, zaniechania. Przyczyny trzeba szukać w sytuacji globalnej na rynku zbóż. My mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach z ogromnym urodzajem zbóż, jego nadpodażą zboża na rynkach światowych. W samej Unii Europejskiej szacuje się, że jest 36 milionów ton nadwyżek zmagazynowanego zboża, które dzisiaj zalega i się nie sprzedaje. A na to jeszcze trzeba nałożyć sytuację, w której Rosja, też ogromny producent zbóż, handluje w świecie nie tylko swoim, ale również ukradzionym z Ukrainy zbożem. Często sprzedając je po cenach dumpingowych, po to obniżyć cenę na giełdach światowych. Więc nie Ukraina dzisiaj, w tej chwili, jest przyczyną trudnej sytuacji.
Tak, mówił o stratach polskiej firmy, mówił Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Całość rozmowy na kanale YouTube Czarne Niebo, zapraszam do wysłuchania. Jutro będziemy mówili o tym, jak wygląda polska branża mleczarska w relacjach z Ukrainą, w rozmowie z przedstawicielem Polskiej Izby Mleka. Serdecznie zapraszam. W tym momencie na antenie Radia Wnet już się żegnamy. Pozostańcie Państwo z nami na kanale YouTube Czarne Niebo. W raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet Paweł Bobuł. Łowicz mówi do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa zakończyliśmy na antenie Radia Wnet. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na kanale YouTube Czarne Niebo. Ci z Państwa, którzy obserwują nas teraz na kanale Radia Wnet, za chwilę zobaczą możliwość przełączenia się na kanał YouTube Czarnego Nieba i wtedy będziecie Państwo mogli pozostać z nami do końca naszego programu. Także za chwilę będzie ikonka, albo może już jest, i to będzie oznaczało, że wystarczy kliknąć w nią i wtedy przeniesiecie się Państwo na kanał Czarnego Nieba. I zapraszam w ogóle Państwa do bycia na kanale Czarne Niebo, oglądania materiałów, słuchania materiałów. Fragment rozmowy, którą przed chwilą Państwo słyszeliście z Jackiem Piechotą, całość wywiadu jest też na kanale Czarne Niebo, warto do niej sięgnąć. Od razu tutaj odpowiem na pytania, które Państwo zadajecie. Wiele z nich, po prostu odpowiedzi znajdziecie Państwo w tej rozmowie, a na wiele z nich odpowiedział prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pan Jacek Piechota. Warto zwrócić uwagę, że pan prezes mówił o interesach głównie polskich firm i z polskiej perspektywy. I jeszcze raz podkreślamy to, że opowiadamy